Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo lubię tę historię z Jonaszem, taki rodzaj bajki w pewnym sensie, z morałem. Ona jest wyjątkowa, ponieważ pewnie wiecie, Jonasz to jest jeden z takich, jedyny dziwny prorok, który po pierwsze ucieka przed Panem Bogiem, nawet wpada w depresję, chce się zabić. A kiedy widzi, że to mu się nie uda, no robi tak nie do końca przekonany, co mu Bóg każe. Się za drugim razem, tutaj to zostało wycięte, idzie w końcu do Niniwy i znowu wpada w złość i oburzenie, przygnębienie. No bo się okazało, że Bóg jest miłosierny. Liczył Jonasz, że jednak będzie widowisko, ogień, siarka i nic z tego. I się obraził. Jest nawet taki obraz, kiedyś widziałem, nie wiem gdzie, ale zapamiętałem, właśnie z Jonaszem, kiedy jest na tym statku, tu sztorm szaleje, a on sobie śpi na dole. Właśnie w tej, byśmy powiedzieli, przygnębieniu i takim smutku. Budzą go ci marynarze. No i Jonasz mi wyrzućcie mnie za burtę, to wszystko będzie w porządku. I na tym obrazie widać taką wielką rybę z rozdziawionym tym pyskiem, a Jonasz skacze do niej, jak skaczemy na główkę do basenu. Za radością. Się skończy to. No ale nic z tego. 3 dni tam pobył i ryba go wypluła. I to jest bardzo ciekawe. Nawet pod koniec, kto nie czytał, to polecam tę księgę. Księga jest taka zabawna wręcz, bo tam Bóg rozmawia z Jonaszem jak z małym dzieckiem obrażonym. 2 razy mu stawia to pytanie, czy ty słusznie się obrażasz? Tak, jestem śmiertelnie obrażony. I mam rację. I tak się kończy ta księga. Nie wiadomo, czy ten Jonasz zmienił swoje wyobrażenie o Bogu, o wrogach, tych Niniwitach. W każdym razie, no cierpi z tego powodu. Bóg próbuje korygować jakoś, rozmawia z nim. Te jego wyobrażenia, nie wiemy, jaki to skutek wywołał ostatecznie. Bo to jest historia otwarta dla nas. W sumie w tej historii właśnie ważniejszy jest ten Jonasz niż ci Niniwici. Bo ona pokazuje, jak trudno zmieniają się nasze przekonania, wyobrażenia, to, co nazywa się nawróceniem. Nawróceniem. To nie polega najpierw na moralnym, na zmianie uczynków, bo uczynki poprzedza nasze myślenie, wyobrażenia, pragnienia, oczekiwania. Chciałem dzisiaj powiedzieć trochę na koniec o czymś też niełatwym, ale sam tego doświadczyłem, doświadczam, sam w pewnym sensie jestem ofiarą tego, chociaż dużo już jest przepracowane. Mianowicie chodzi o cierpienie, które dzisiaj byśmy nazwali neurotycznym z powodów religijnych. Oj, tego jest dużo, uwierzcie mi. My, księża, zwłaszcza tego się nasłuchamy. W konfesjonale i nie tylko. Jest taka książka, bardzo polecam, bardzo dobra, wywiad z Andrzejem Molendą, kiedy wiara oddala nas od Boga. No, tu mam zastrzeżenie, bo potem jest mowa o religii właściwie, więc tytuł może nie do końca adekwatny. Ewentualnie można powiedzieć niedojrzała wiara, bo dla mnie wiara prawdziwa nie oddala od Boga, nie od ludzi. Przeciwnie. Więc można powiedzieć, kiedy religia oddala nas od Boga. No ale żyjemy no nie w hinduizmie, czy buddyzmie, czy nie wiem, w islamie żyjemy, no, w chrześcijaństwie, katolicyzmie i to jeszcze właśnie w tym lokalnym kościele w Polsce. I ona mi bardzo otworzyła oczy. Wracam do niej często. Mianowicie sam teraz tak tego doświadczam, tego tak nie widziałem, ale tak teraz postrzegam Kościół, cały Kościół. Mi chodzi no, z wszystkim, każdy z nas, instytucja, te wszystkie struktury, sposoby myślenia, o którym tu trochę mówiłem w niedzielę. Dla mnie w Kościele istnieje, nie mam co do tego wątpliwości, takie czyste jądro, taki rdzeń, nieskażony właśnie. To, co nazywamy świętością Kościoła. Kościół jest święty nie swoją świętością, w sensie, chociaż też później tych świętych, ale to nie oni są jakby zdobywcami tej świętości, tylko przyjęli z tego czystego źródła, czyli od Boga miłość i ona zaowocowała w ich życiu. Więc jest taki czysty rdzeń, niezmącony. I tego wielokrotnie doświadczyłem. Bezpośrednio właśnie jakoś tak w relacji z Bogiem, rekolekcje, modlitwa od wielu, wielu wierzących osób. I księży, i sióstr, i świeckich przyjaciół. I dobrze, że takie doświadczenie, Bogu dziękuję, miałem i mam. Natomiast w którymś momencie życia, a tak jak i wy pewnie, no, wyrastałem tutaj w tym kraju, w tym kościele, więc mamy podobne doświadczenia kulturowe i wychowanie religijne, odkryłem to, co dzisiaj się może nazywa i słusznie systemem kościelnym. On też jest w Kościele. System kościelny to jest taki zbiór no właśnie myślenia, obrazów, struktur, form, jakichś, nie wiem, środków, które niekoniecznie służą Ewangelii i dobru ludzi, natomiast w sposób często nieświadomy zaczęły służyć instytucji. To, co w świecie działa, na przykład jesteśmy oceniani w pracy, nie za wyniki, w szkole nas oceniają, oceny nam wystawiają i tak dalej, to przeniknęło do Kościoła, do tego systemu kościelnego. W tym systemie kościelnym jest też dużo wypaczeń, które polewamy sosem pobożnym. Dlatego ich nie widzimy przez jakiś czas. I co się teraz dzieje w Kościele? Nie teraz, ale nasiliło się to. Właśnie Kościół jako całość przechodzi, moim zdaniem, właśnie taką dezintegrację pozytywną. Powoli umiera, odpada system kościelny. Opór jest duży. No bo na tym żeśmy budowali długie, długie wieki. Co jest narzędziem właśnie tego systemu kościelnego albo niedojrzałej religijności czy niedojrzałej wiary, tak bym to ujął. Są według mnie cztery takie, pewnie więcej, środki. Pierwsze, poczucie winy. Drugi, lęk, nie przed Bogiem. Tu się mniej więcej tak wyraża, bądź z Nim, ale się Go bój. Trzecie, to mentalność zasługi, która też się wyraża w jakimś rygoryzmie moralnym, perfekcjonizmie. I czwarte, oddzielenie erosa od wiary, od miłości tej boskiej. W tej książce Andrzeja Molendy, w tym wywiadzie, jest taka dedykacja już na pierwszej stronie wszystkim tym, którym religijność niszczy życie. I troszkę parę słów na temat tych różnych, powiedzmy, przejawów czy powodów cierpienia neurotyczne, bo to wszystko powoduje cierpienie neurotyczne, kompletnie niepotrzebne. Ono wyhamowuje ludzi w rozwoju, zatrzymuje ich na poziomie infantylizmu religijnego i katowania siebie. Zamiast, przecież Jezus wyraźnie, Jezus nas prowadzi do radości, do pełni, do rozwoju, do wolności pełnej, do czerpania życia całymi garściami, oddawania go, z czego płynie radość. Poczucie winy zwykle, to wszystko ma związek, wszystkie te cztery elementy mają związek z tym, co mówiliśmy w niedzielę, z obrazem Boga. Jak wiecie dobrze, nie ma lepszego motywatora, bardzo skutecznego natychmiast, jak poczucie winy, lęk i kara. No to działa, to działa. Więc co zrobić, zwłaszcza jak mamy do czynienia z ogromnymi masami, z niepogłębionym życiem duchowym, z chrztem przyjmowanym tak jak leci, bez potem katechezy, mówię teraz o wiekach całych. No co zrobić, żeby te katedry, te kościoły utrzymać i zapełnić? Trzeba wzbudzić poczucie winy i lęk. Jest ciekawe, że system kościelny poczucie winy przed Bogiem, nie, który tam ciągle czegoś wymaga, są te przykazania, trzeba je zachowywać skrupulatnie, tworzy, a zarazem daje środek uspokajający. Bardzo często przychodzimy, ja też tak się spowiadałem, przyznaję szczerze, też się tak spowiadałem, do spowiedzi, żeby łagodzić lęk. Na chwilę to działa. Daje ulgę, uspokojenie tam na parę dni, no ale poczucie winy, lęk siedzi. Przy najbliższej okazji jakiejś okoliczności znowu się wyzwala. No trzeba lecieć do spowiedzi. Celem wtedy się staje właśnie w Kościele, zwróćcie uwagę, to jest to, co papież też nazywa klerykalizmem, żeby księża mieli robotę. Kiedyś pewien ksiądz, co mnie zdumiało, ale już nie boję się o tym mówić, bo trzeba o tym mówić. Trzeba to jakoś. Kiedy w pewnej parafii miałem rekolekcję i mówiłem o świętości podarowanej przez Boga. Nam, na wstępie, bez żadnych naszych zasług, ani to otrzymujemy we chrzcie. I ona jest źródłem. Z niej dopiero wypływa, czy może nas tak przemienić, świętość moralna. Tam mamy siłę, Bóg nas powoli uwalnia, przekształca. Bez tego nie ma szans. na postęp jakiś moralny, na zmianę naszego postępowania. I o tym mówię, nawiązując do świętego Pawła, jednego z listów. Skończyłem, przychodzę do zakrystii, proboszcz, jak burza gradowa. I mówi, że ojciec tutaj zniszczył dorobek tylu pokoleń kapłanów. Tak słucham, ale o co chodzi? Bo tak się do ludzi nie mówi. To znaczy jak? No nie mówi się o świętości w taki sposób. A w jaki? No nie można powiedzieć, że już są święci, bo przestaną chodzić do kościoła. I to jest system kościelny. I to na naszych oczach umiera. Bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę. Bo to nie ma przyszłości. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Nic. Do tego stopnia jest on, to co papież też nazywa światowością, rozpowszechniony w Kościele, jakby ten wirus wszedł, że my przemilczamy istotne prawdy chrześcijańskie. Istotne. Nasze wychowanie, pewnie wasze też, religijne, w dużej mierze opiera się o te 6 prawd wiary, które niestety do dzisiaj się uczy dzieci, ale zaczyna się już powoli refleksja, może to dotrze. 6 prawd wiary, które gdzieś tam powstały w koniec XVIII wieku, XIX. No i oczywiście z tych 6 prawd wiary to są bardzo wybiórcze. No wszystkim nam zostało to jedno. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza za złe karze. No można to bronić jakoś, oczywiście jakoś karkołomnie, tylko że dziecku, jeżeli się to przekazuje, no nie jest w stanie tych subtelności zrozumieć, tak, Bóg każe, ale to nie jest takie, że zemsty i nie musi zasługiwać. Ono jeszcze funkcjonuje, jak wiecie, mama powiedziała, że wolno albo nie wolno. Możesz, nie możesz. No tak postrzega Boga. Tak jak rodziców. No i skoro Bóg każe za zło i wynagradza za dobro, to może całe nasze życie naznaczyć religijne. Doprowadzić do nerwic. Właśnie do poczucia winy, skrupulanctwa, lęku. Jak poczytacie historię Kościoła, na przykład Jean Delumeau jest bardzo dobry historyk francuski, po polsku jest dużo przetłumaczone, to człowiek się łapie za głowę. To wierzący człowiek, to ten Delumeau. Czego myśmy, zwłaszcza księża, uczyli z ambon przez wieki, to jest niewyobrażalne. I ja się nie dziwię, że to się rozlatuje, bo to nie ma prawa, to nie ma przyszłości. Z tym lękiem przed Bogiem wiąże się wciskane, nieprawdziwe. Nieprawdziwe. Nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo gdzie. Właśnie na tym to polega. To jest tak trudno teraz, dobrze, że to powoli nazywamy, fałszywe myślenie o woli Bożej, która rzekomo przeciwstawia się naszym pragnieniom, czy wolności. Wierzcie mi, niektórzy tak się tego boją, wymieszane z tym lękiem i z tym jeszcze przeświadczeniem, o którym mówiłem, że cierpienie te uszlachetnia, że na przykład spotkałem małżonków, którzy się boją cały czas w lęku, że jak poczną dziecko, to będzie niepełnosprawne. Bóg w końcu ich ukaże za coś tam z przeszłości. I teraz wyobraźmy sobie, że żyjemy ciągle z tą myślą. Ktoś to wmówił. Ktoś z nas. albo kulturowo gdzieś to krąży. Andrzej Molenda słusznie zauważa też w tym wywiadzie między innymi, że zwykle nie wiadomo skąd to się właśnie bierze. Ja to przypisuję się temu systemowi kościelnemu. To my jakoś tworzymy oczywiście, ale bardzo często nieświadomie. Znaczenie zrozumienia Ewangelii, nakładania swoich idei i wyobrażeń na Boga. Pisze, że zwykle do czynów, które się Bogu podobają, według niektórych, zalicza się czyny społeczne, pomaganie innym i zaangażowanie religijne. Do tych zaś, które mu się nie podobają, przyjemności, zabawy, odpoczynek. Tak wielu chrześcijan myśli. To nie jest Ewangelia. To jest system kościelny. Mentalność zasługi obecna ciągle, nawet i w tekstach naszych kościelnych, przeniknęła właśnie, bym powiedział, z cesarstwa rzymskiego. Może nawet jeszcze z odpryskiem judaizmu, powoli się z tego wyzwalamy. To też jest kalka. Kalka z naszych ludzkich relacji, stosunków społecznych. Nigdzie tego nie znajdziemy w Ewangelii. W Starym Testamencie tak. Ale Jezus nie. Nie ma żadnych zasług. W takim sensie są dobre uczynki. Są dobre uczynki. To jest prawda. Ale dobre uczynki są owocem właśnie działania tej świętości podarowanej nam we chrzcie i naszej współpracy. Ale nie po to, żebyśmy zarobili na niebo, jak często się uważa. Tylko te dobre uczynki są świadectwem tego, że zmieniło się nasze serce. Że upodabniamy się powoli do Jezusa. One są tego znakiem. A nie nazbieraniem punktów, jak na stacji benzynowej. Bensensz kubeczek. Ile ludzi się męczy z tego powodu? Ile rygoryzmu moralnego? Ile perfekcjonizmu, który wyniszcza? A to wszystko pochłania ogromne ilości energii. Ogromne. Zamiast być ukierunkowane właśnie na to dobro, na dzielenie się dobrem, tym, co mam, kim jestem, wszystko przeciwko mnie w pewnym sensie się obraca. Cała ta energia. Bo ktoś to przesączył. Te sześć prawd wiary to moim zdaniem jest pewnego rodzaju bezmyślność, którą powtarzamy. Bezmyślność. Do tego stopnia, że niektórzy nawet myślą, że tak od początku chrześcijaństwa one są. A one są 200 lat. Ktoś napisał, tak sobie powybierał, bo tam nie ma nic o zmartwychwstaniu, Duch Święty jest niepotrzebny, o miłosierdziu też nie. Nic tam nie ma na ten temat. I ta bezmyślność jest też to powielanie częścią tego systemu, sposobem się broni. Dlatego jak się to zacznie ukazywać, to wtedy jest atak. Ten system kościelny w kościele, on w nas siedzi też, on się wtedy broni. On się nie dziwi. Jest taki film, który zacząłem oglądać, serial. Może nie zawsze jest jakiś taki porywający w takim sensie, czasami brutalny, ale Yellowstone z Kevinem Costnerem w roli głównej. I tam to doskonale widać, jest ojciec, są dzieci już dorosłe i bym powiedział infantylne, które nie decydują za siebie. Wszystko trzeba robić tak, jak chce tata. I jeżeli tak się robi, to jest okej. O wszystko trzeba pytać, jakby pozwolić, co on na to, czy się na to godzi. Jak nie, to jest obrażanie się, wyrzucanie z domu, że nie możesz tu ze mną mieszkać, ty nie kochasz rodziny, nie kochasz rancza. Dzieci są ubezwłasnowolnione. Próbują, dociera tam coś do nich powoli, ale są tak uwięzione, znaczy te przebłyski wolności, niezależności, ale są tak uwięzione, tak zmanipulowane od dziecka, że żyją na poziomie właśnie infantylnych dzieci, mając 35-40 lat. Bardzo dobry pod tym kątem film, pokazujący też potem pewne przemiany tych bohaterów, więc to jest jakiś plus, ale no, daje do myślenia. I coś takiego nieświadomie, bo to jakby to powiedzieć, Ewangelia i to, co Jezus mówi o Bogu i o nas, no przeczy trochę temu wszystkiemu. I tym naszym naturalnym wyobrażeniom, odruchom przeczy. Dlatego jest trudno do przyjęcia. Ja dzisiaj jestem przekonany, że mamy znacznie większą trudność i opór przed przyjęciem Boga właśnie, który nas całkowicie kocha, nie każe nas cierpieniem. Nic od nas nie żąda. Jest cały dla nas. Mamy sobie ogromną trudność. Łatwiej właśnie jest przyjąć tego Boga, o którym mówiłem, tego wymagającego, którego się trzeba bać, który ciągle poczucie winy budzi i trzeba mieć osiągnięcia i zasługi. I tego nie zmienimy sami. Jestem przekonany. Duch Święty to oczyszcza bardzo powoli i pomaga mu w tym świat dzisiaj. Kościół ma sprzymierzeńca, świat w takim sensie ci, którzy odchodzą od Kościoła, którzy krytykują. To jest wielka pomoc. Zwane media lewicowe i inne. To jest dar. To trudny dar, no bo tracimy, traci się, nie? Ale co my tracimy? To, co zasłania to jądro czyste, ten rdzeń, to, co uniemożliwia bycie radosnymi w chrześcijaństwie. Jest tyle smutku w tym katolicyzmie naszym. Dlaczego? Gdybyśmy rzeczywiście w pełni mieli dostęp do Ewangelii, żyli nią, tą radosną nowiną, nie byłoby tyle smutku. I czwarty, jeśli tak można powiedzieć, obszar to jest oddzielenie erosa od wiary. Tutaj się odwołuję trochę, bo się zgadzam, do encykliki Benedykta XVI o miłości, jego pierwszej encyklice z 2005 roku. I eros tutaj rozumiem ja, papież też, nie w znaczeniu tylko seksualności. Seksualność jest częścią erosa. Eros, tak jak w starożytności, do tego się papież odwołuje, to jest po prostu miłość ludzka. Nasze pragnienia, nasze uczucia, to, że my chcemy przyjąć coś, że szukamy, że się uczymy, że poznajemy. Za tym wszystkim stoi eros. Aż popycha coś, nie, do wyjścia z siebie. I coś strasznego się stało w historii chrześcijaństwa. Nie wiem dokładnie, w którym momencie. Być może, kiedy no właśnie życie zakonne, czy kiedy, jak to niektórzy twierdzą, biskupami zostawali mnisi, bo nie było innych dobrych kandydatów. I w którymś momencie ci mnisi, no każdy wtedy mówi, no to co, na czym się zna, w czym żył. Niechętnie też stawali tymi biskupami, zaczęli przekazywać swoje reguły klasztorne świeckim. Do tego jeszcze się wśliznęła. Od początku chrześcijaństwa był z tym problem, ale gdzieś w średniowieczu właśnie taka pogarda do ciała manichejska. I zostało to rozdzielone. Na czym to polega? Tak najprościej rzecz ujmując. Mianowicie na tym, jak obserwuję, sam tego też byłem i jestem ofiarą, że odłączamy od bycia człowiekiem czy bycia człowiekiem wierzącym agresję, seksualność i pragnienia. Jakieś jest dziwne, ja to teraz dopiero odkrywam. Sam tak robiłem, a teraz to odkrywam już trochę z dystansu. Słuchając innych kościelnych braci i sióstr. Jest to dziwaczne wyobrażenie, że właśnie wola Boża kompletnie pomija nasze pragnienia. To, co ja chcę, nie, to nie może być zbieżne z tym, co Bóg chce. To jest nieprawda. Jest takie zdanie, dokończył. Jest takie zdanie w prefacji jednej na niedzielę zwykłą, które mi jakoś chodzi po głowie i porusza. Tam się zwracamy do Ojca w taki sposób, że Jezus, czy Syn Boży, stał się podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Bardzo ważne jest to we wszystkim. Proszę tak wyobrazić, gdybyśmy wyciągnęli z nas grzech, no to co zostanie? No myślę, że znacznie więcej niż grzech. Abyś mógł w nas to miłować, co umiłowałeś Twoim Synu. Wszystko, co ludzkie. Dlatego Syn stał się człowiekiem, ciałem. Bo miłuje całego człowieka. I Ojciec w nas to miłuje, co umiłował w swoim Synu. Nasze pragnienia nie są złe, nasze uczucia nie są złe, seksualność nie jest zła, agresja nie jest... To są te popędy, to jest energia. A bardzo wielu ludzi się spowiada, bardzo wielu, że się pogniewałem, że się zezłościłem, że tu się podnieciłem, że miałem fantazję, na przykład. Jako coś złego. Ktoś to wdrukował. Ile ludzi się zmaga, ile ludzi, wierzcie mi, i w małżeństwach, i poszczególne osoby, z własną seksualnością, z popędami, to są dobre, bo ktoś im wmówił. Często my, księża, czy to narrację wielowiekową, że to się sprzeciwia Bogu i z tym trzeba walczyć. Z energią, która jest dana od Boga. Jasne, wiemy, że to nie jest takie proste. Nie rodzimy się jakoś doskonali, jak ukierunkować tę energię, jak panować, nie wypierać, nie zwalczyć, tylko jak panować, to jest różnica. Tego się uczymy, ale samo w sobie to jest bardzo dobre, chciane przez Boga. I teraz co się dzieje, jak to się oddzieli? Wielokrotnie, wierzcie mi, odcięcie erosa ze względu na jakąś wizję religii, duchowości, nie mogę czuć, nie mogę mieć pragnień, nie mogę w sposób wolny wybierać, żeby być zawsze posłuszny tego, co Bóg chce, tylko nie mogę odczuwać seksualności, nie mogę się gniewać. Wiecie, jak to się kończy? Depresje, nerwice, psychozy, choroby autoimmunologiczne, nowotwory. Tak, bardzo często jest to przyczyna. Bo ciało w taki sposób poniżane czy negowane, jakby nie istniało, da o sobie znać. Tylko niestety za późno. Takie odcięcie, to się nazywa fachowo angelizmem, to nie tylko jest w zakonach, byłem świadkiem, angelizm. Jestem aniołem, bo że nie mam ciała już. Ktoś wmówił. Jest częścią systemu kościelnego. I pewnym też wypaczeniem, które widzę strasznym, właśnie tym skutkiem oddzielenia Erosa, bo Eros jest nastawiony na przyjmowanie. Ja od dziecka to słyszałem w kościele. Może nie wszędzie, ale że chrześcijanin to ma przede wszystkim tylko dawać. Dawać. Do tego stopnia, że ja kiedyś byłem w jakimś zakonie u sióstr, których stwierdziłem po 5 dniach, że tam na piedestale jest robota. Znaczy ciągle trzeba robić. Ciągle pracować, ciągle być w ruchu, ciągle coś... Ciągle się trzeba spalać dla Pana Jezusa. Więc w tym momencie powiedziałem siostrom, tak mi przyszło do głowy, żeby sobie tak od jutra wieczorem hymn o miłości przeczytają, ale zamiast miłość robota. Robota cierpliwa jest, robota łaskawa jest, robota nigdy nie ustaje, współwiązuje się z prawdą, nie unosi się pychą. Robota. No i trochę z tego balonu im tego powietrza uszło pod koniec. To jest fałsz. To, co się dzieje na mszy, to jest wymiana. Miłość to jest przyjmowanie i dawanie. Wielokrotnie to mówię w prostym przykładzie do narzeczonych, jak mamy rekolekcję. Wyobraźcie sobie, że chłopak czy dziewczyna mówi do drugiego, do swojego przyszłego męża lub żony, wiesz co, kochanie, ja cię tak kocham, że ja nic od ciebie nie oczekuję. Niczego nie oczekuję. Po tekście jest, no co ty mi możesz dać? Ja tylko chcę ci dawać. No czujemy, że coś tu nie gra. Ale tak, tak to często się pokazywali. I teraz jeżeli ktoś ma to zakodowane, że na tym polega miłość chrześcijańska, to możecie już sobie dopowiedzieć, co się dzieje potem. Właściwie zamiast miłości jest robota. Aż do wycieńczenia siebie. Są subtelności. I diabeł też w tym miesza palce. Też jest współtwórcą systemu kościelnego. Bo to wszystko jest pobożnie, nie? Uzasadnione, szlachetnie, a jakże? Właśnie w tej encyklice papież to demaskuje. Jako pierwszy chyba w historii papież mówi, że Eros i miłość ta boska z wiary, którą otrzymujemy, to są dwa oblicza jednej miłości. I to, co robi wiara, oczyszcza naszego Erosa. To miłość. Nie, że od podstaw wszystko. Oczyszcza. Oczyszcza. Bo jest co oczyścić, czy oczyszczać. Ale nie niszczy. Ale twierdzi, że to jest B wszystko. Celowo nie mówiłem w tych rekolekcjach, bo co z tym wszystkim zrobić. No, może chwilami mówiłem. Ale bardziej chciałem wam właśnie dać troszkę tak do myślenia. Pokazać na pewno, a jest dużo literatury na ten temat. Można coś poczytać, przemyśleć jeszcze i zajrzeć. Myślę, że właśnie to ostatnia forma tego cierpienia właśnie neurotycznego jest bardzo powszechna, ale na szczęście, także dzięki naukom współczesnym, także dzięki psychologii, Bogu dziękować, zaczynamy odróżniać, co jest od Boga, Ewangelii, a co jest naszym wymysłem, kościelnym wymysłem, albo świata wymysłem, który wszedł, nie, do Kościoła i się dobrze ma. Więc prośmy Ducha Świętego na koniec tych rekolekcji, żeby nas też oczyszczał od tego powoli, cierpliwie, ale też żebyśmy umieli przyjąć to właśnie cierpienie, które jest potrzebne, konieczne do rozwoju, a robili wszystko, żeby zapobiegać temu niepotrzebnemu, łagodzić to, które no, się zdarza, które nie mamy wpływu, aby czynił nas ludźmi pełnymi współczucia. Amen.